Bardzo poważną minę ma Antoni Opaliński. Pewno prasa przynosi takie informacje, które to usprawiedliwiają taką minę.
Dzień dobry, chyba się nad czym zamyśliłem, coraz mniej w ogóle informacji przynosi prasa. Po burzliwej debacie wokół deklaracji LGBT+, już nie mogę patrzeć na ten skrót, Rada Warszawy głosami radnych Koalicji Obywatelskiej przyjęła stanowisko w sprawie działań na rzecz równości, tolerancji i poszanowania praw człowieka. To są właśnie te rzeczy, którymi powinien się przecież zajmować samorząd. To jest taka informacja z polskich mediów, ale polityka dziwny przybiera wymiary również poza Polską. Tak, Unia Europejska zajęła się praworządnością na Słowacji i na Malcie wreszcie, chciałoby się powiedzieć, ponieważ te dwa kraje, nie chodzi o to, że w innych krajach w Europie może nie być problemów z praworządnością, ale akurat w tych krajach doszło do głośnych zabójstw dziennikarzy, którzy zajmowali się różnymi brudnymi sprawami wpływowych grup politycznych i nie tylko politycznych. No i taka ciekawostka, zawsze aktywny na gruncie walki o prawa człowieka, praworządność i tak dalej, pan Frank Timmermans tym razem był nieobecny podczas tej debaty. No, z bardzo prostej przyczyny, ponieważ akurat Słowacją i Maltą rządzą socjaliści, a pan Timmermans jest szefem, jest kandydatem socjalistów na szefa Komisji Europejskiej, na które to stanowisko, zdaje się, na szczęście nie ma szans. Przekładam drugą stronę Rzeczpospolitej i tutaj jest, że Kurski obronił swoją propozycję wbrew prezydentowi. Radia Mediów Narodowych nie zmieniła składu zarządu TVP, jednak nie oznacza to, że prezes może spać spokojnie. Żeby nie było tak słodko, w takim razie zajrzyjmy sobie do arkanów. Są najnowsze arkana, więcej o tym, tu bardzo ciekawy jest materiał na temat Francji, ale to w drugiej części przeglądu. Natomiast jest tutaj bardzo surowa taka recenzja pana Antoniego Buchały z Wesela, który było takim flagowym przedstawieniem teatru telewizji właśnie w telewizji pod zarządem pana Jacka Kurskiego. Polska jako trupiarnia, czyli wesele Kostrzewskiego. Dla Kostrzewskiego przeszłość to lamus, z którego wydostają się wbrew naszej woli i wbrew naszym potrzebom upiory przeszłości, które nie mają nam nic ciekawego do powiedzenia, ale jeśli ich słuchamy, to tym gorzej. Dla nas, tak jak powiedziałem, recenzja jest dosyć surowa, bo wiele osób też chwaliło ten spektakl, no ale to chyba trochę tak jest, że w teatrze trudniej zrobić dobrą zmianę niż w polityce, a i w polityce nie zawsze jest to najłatwiejsze. Nasz dziennik Kurator obroni. Krakowscy radni odrzucili projekt rezolucji wzywającej do odwołania małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak. Chciałem teraz spojrzeć na Rzeczypospolitą, skoro ktoś nam ją tutaj przyniósł, no to spojrzymy na pierwszą stronę. Na pierwszą stronę poza jakimiś informacjami, co jak zwykle robi
to jest prawo. Gazeta Wyborcza.
Przepraszam, tak. Gazeta Wyborcza, o tym mi właśnie chodziło. Zapędziłem się, no więc na pierwszej stronie Rzeczypospolitej poza informacjami, co robi złego Prawo i Sprawiedliwość, jeszcze jest informacja o tym, co jest złego w Radiu Maryja, to już państwo mniej więcej wiedzą, czego się można spodziewać. W naszym dzienniku ciekawy artykuł Piotra Zaręby na temat tych propozycji, które ostatnio pojawiły się w mediach, żeby sposobem na konflikt polityczny była decentralizacja Polski. Tutaj znany publicysta krytykuje spór o stopień decentralizacji. Jest jednym z tworzyw wojny politycznej, ale czy granica, którą wyznaczają faktyczni federaliści, nie jest postawiona zbyt daleko? I jeszcze w dzienniku jest też duża taka publikacja przed wyborami na Ukrainie Zbigniewa Parafianowicza. To jest, przypomnijmy, autor zarazem z Michałem Potockim ciekawych książek na temat polityki ukraińskiej, gdzie jest mowa o tym, dlaczego te stosunki polsko-ukraińskie właściwie w tej chwili mają taki charakter zimny i zerowy. Autor przypomina, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość dochodziło do władzy, to się wydawało, że dochodzi do władzy ekipa, w której jest wielu ukrainofilów. Tymczasem te stosunki są po prostu niedobre. Dalej przeglądamy polskie gazety. Gazeta Polska. Zmiana sternika w PKW. Dzisiaj wygasa kadencja Wojciecha Hamernickiego jako przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. Jest to skutek ukończenia przez niego 70. roku życia. Zamiast następcę wskaże prezes Trybunału Konstytucyjnego. No właściwie taka nudna urzędowa wiadomość, ale oczywiście odejście pana Wojciecha Hamernickiego, przypomnijmy, jednego z tych urzędników III RP, którzy byli obecni w różnych strukturach, od zawsze też wzbudziło histerię, że to będzie tutaj jakieś naruszenie, przejęcie i tak dalej. W mediach amerykańskich, proszę państwa, dużo jest o lotnictwie. Wpłynął pozew przeciwko Boeingowi do sądu federalnego w Chicago. Wpłynął w czwartek pozew przeciwko koncernowi Boeing. Jest to najprawdopodobniej pierwszy pozew przeciwko tej firmie w związku z katastrofą Boeinga w Etiopii, gdzie zginęło 157 osób, a w ogóle na temat kontroli lotnictwa w Stanach Zjednoczonych w tej chwili mówi się bardzo dużo i jeszcze wiele informacji na portalach energetycznych o tym, czy Dania i Polska wspólnie będą w stanie Nord Stream 2, jeżeli nie całkiem powstrzymać, to jednak znacząco utrudnić jego budowę. Ten ostatnio zawarty kompromis wokół pasa granicznego przy wyspie Bornholm wyraźnie tutaj umocnił ten polsko-duński sojusz przeciwko Nord Streamowi. To chyba dobrze.
To bardzo dobrze. Jeżeli dasz mi na chwilę Rzeczpospolitą, powiedziałeś o recenzji z Wesela na drugiej stronie Rzeczpospolitej, albo jeśli otworzysz na drugiej stronie Rzeczpospolitej, jest recenzja z Teatru Powszechnego. Jeżeli mógłbyś ją zacytować?
Och, tak, to jest straszna zupełnie sprawa, już żeśmy raz o tej niej mówili. Nie ma większej nudy niż prowokacja, która nikogo do niczego nie prowokują, poza zdziwieniem rzecz jasna, pisze pan Mariusz Cieślik w felietonie Adolf Hitler Superstar. Pisze to pod wrażeniem niedawnej premiery Mein Kampf według tekstu samego Adolfa Hitlera w nieocenionym Teatrze Powszechnym w Warszawie. Gdyby tego teatru nie było, należałoby go wymyślić i stworzyć coś w rodzaju rezerwatu, żeby pokazywać, do czego prowadzi ideologiczne doktrynarstwo i jałowy eksperyment w sztuce. Nie no, ale tu o ile o Wesele można się spierać, czy to jest dobre, czy złe, to tutaj mamy do czynienia z jakimś zupełnym, kompletnym szaleństwem i to szaleństwem za pieniądze miasta stołecznego Warszawy.
Antoni Opaliński wróci do studia o godzinie 9:00. Teraz na zegarze godzina 8:07.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
A w słupie ogłoszeniowym zaproszenie na jarmark wnet jutro od godziny 8 do 15. Mili Plater 29/31. Poza tym, że to jest wiosenny jarmark, że już są te pierwsze dobra, które na wiosnę możemy zakupić, nowalijki, też będzie koncert życzeń z jarmarku od godziny 11 do 12. Jeżeli państwo pojawią się na jarmarku z myślą, żeby komuś zadedykować piosenkę, to my tam będziemy i serdecznie państwa do tego i zachęcamy, i na jarmark wnet zapraszamy. To nie była bardzo precyzyjna prognoza pogody, za to precyzyjnie postaram się przedstawić naszego gościa, Cezary Jurkiewicz, przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Warszawy. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Teraz możemy na chwilę założyć słuchawki, bo będziemy chcieli zacytować i wczuć się w atmosferę wczorajszego posiedzenia Rady Warszawy. Posłuchajmy jednego z radnych Nowoczesnej.
I ostatecznie podsumowując, proszę państwa, jaka jest prawdziwa intencja Prawa i Sprawiedliwości? Pod czym się państwo podpisują? Czy podpisują się państwo pod słowami posłanki Kruk, która wczoraj powiedziała: myślę, że Polska będzie regionem wolnym od LGBT? Cytat. To jest cytat. I ja pytam państwa, czy państwo się pod tym podpisują? Co szykuje Prawo i Sprawiedliwość dla osób LGBT+, gdy strząśniemy z państwa puder? Różowy trójkąt i obóz. Wiedzą państwo, takie rozwiązanie było testowane i kilkaset tysięcy ludzi rzeczywiście zginęło w wyniku tego. Takie słowa są absolutnie niedopuszczalne i apeluję do państwa, żeby się państwo od nich wyraźnie odcięli. Bo niestety, ale jak osoby LGBT+ w Warszawie mają państwu zaufać, że rzeczywiście chcą państwo tolerancyjnego i otwartego miasta, gdy nie odcinają się państwo od tak obrzydliwych deklaracji. Na szczęście my się nie będziemy na to godzić i będziemy konsekwentnie realizować politykę, która sprawi, że hasło, z którym szliśmy do wyborów, Warszawa dla wszystkich, zostanie tutaj zrealizowane.
Jaka była odpowiedź radnych Prawa i Sprawiedliwości na takie słowa? Cezary Jurkiewicz.
No, trudno było odpowiadać, dlatego że niebawem została zamknięta dyskusja. Wczorajsza sesja była bardzo, można powiedzieć, burzliwa pod względem również przede wszystkim emocji, ale też te emocje powodowały nie tylko tematy, ale przede wszystkim narracja, którą przyjęła Koalicja Obywatelska i gości, których zaprosiła.
Jacy to byli goście i jaka to była narracja?
Już tłumaczę. Kiedy weszliśmy na salę obrad, widzieliśmy osoby, które przynajmniej ja rozpoznaję, przynajmniej od marca 2016 roku z krakowskiego przedmieścia. To są osoby, które z pewnymi środowiskami powodowały, że krakowskie przedmieście nie było dla wszystkich. Były to osoby, które również powodowały to, żeby rodziny, które uczestniczyły w marszach smoleńskich, nie mogły przejść z katedry świętego Jana pod Pałac Prezydencki. Więc wiedziałem, że nie będzie to łatwa sesja. Zresztą dokładnie w momencie, w którym to powiedziałem, że zaproszenie przez przewodniczącego Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej tych gości, bo przecież to są ludzie bliscy jemu, bo bywa razem z nimi na manifestacjach, jest przygotowaną sytuacją i rozumiem, że wtedy krakowskie przedmieście nie było dla wszystkich i dzisiaj też ta Warszawa dla wszystkich to jest tylko hasło. I to spowodowało ze strony gości będących na sali, no bardzo, bardzo konkretną deklarację przy moim powrocie na miejsce, dlatego że ja siedzę najbliżej tych osób tyłem i usłyszałem pod swoim adresem słowa, które nie powinny nigdy zabrzmieć na żadnej sali. To były wyzwiska. Wcześniej usiłowano nas sprowokować sformułowaniami o faszyzmie. Na to reagowaliśmy wspólnie, protestując do przewodniczącej Rady Warszawy, pani Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, która stwierdziła, że ona nie słyszy nic poza brawami, więc zaprosiłem ją serdecznie na miejsce, w którym siedzę, żeby mogła usłyszeć, co pada do nas. I myślę, że tą totalną kumulacją i kulminacją była wypowiedź pana radnego Marka Scholza z Nowoczesnej. To rzeczywiście przekroczenie wszystkiego, co do tej pory działo się podczas sesji Rady Warszawy. Wczoraj zdecydowaliśmy, że będziemy kierowali wniosek do Komisji Etyki, ale myślę, że to nie skończy się tylko Komisją Etyki. Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze udam się w celu konsultacji z władzami partii, żeby zapytać, jakie kroki dalsze podjąć.
Że można podjąć kroki prawne?
Tak. Tak, dlatego że określenie padło jednoznacznie, co szykuje Prawo i Sprawiedliwość. To nie było tylko do klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość. To było znacznie szersze. Było to powiedzenie, które w sposób jednoznaczny przypisuje nam, czyli środowisku Prawa i Sprawiedliwości, działania takie, jakie działania mieli niemieccy naziści w obozach koncentracyjnych. Ja jestem zszokowany. Ja musiałem po tym punkcie, niestety musiałem opuścić sesję rady z powodu bierzmowania mojego syna, bo są rzeczy ważne i najważniejsze. Dowiedziałem się potem, kiedy był składany inny wniosek do Komisji Etyki, który zaplanowaliśmy znacznie wcześniej, skierowany w sprawie pani przewodniczącej rady, że określono, że jestem tchórzem i uciekłem. Ze strony radnych. Myślę, że mamy do czynienia z takim miejscem w tej chwili, jakim jest Rada Warszawy, gdzie te emocje sięgają zenitu, dlatego że trwa kampania wyborcza, ale też trwa miejsce, walka o miejsce Platformy w przestrzeni publicznej. Ona używa do tego swoich zorganizowanych grup protestujących, używa do tego, żeby mocniejsze głosy wypowiadali radni z Nowoczesnej i myślę, że to jest walka o przetrwanie.
Ale też symboliczna, bo powiedział pan, że nie było dyskusji. Platforma Obywatelska i politycy Platformy Obywatelskiej często mówią w Sejmie, że nie ma miejsca na dyskusję, choć te dyskusje w Sejmie są długotrwałe, a tutaj?
Panie redaktorze, dwukrotnie albo nawet trzykrotnie najpierw uprzedzał przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, że jeżeli padną jakiekolwiek sformułowania z naszych ust, które będą atakowały środowiska lesbijek, gejów, biseksualistów i transwestytów, że będą nas natychmiast uciszali, będą przerywali dyskusję, natomiast dopuszczano do sformułowań, które padały pod naszym adresem. Straszenie nas, że będziemy stosowali mowę nienawiści, a w odpowiedzi na to używanie mowy nienawiści wobec nas jest hipokryzją do granic możliwości. To jest właśnie dokładnie taka praca, aby odwrócić narrację. To jest tak, że mamy dzisiaj do czynienia z dyktaturą w Warszawie, tego, że Warszawa jest dla wszystkich poza Prawem i Sprawiedliwością. To jest dokładnie tak. My nie mamy prawa się wypowiadać. Powiedziano nam wielokrotnie podczas sesji Rady Warszawy, że w Warszawie wygrali przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i my mamy być w cudzysłowie pokorni. Natomiast my mamy reprezentować głos tych, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, więc przepraszam, ale to zupełnie nie w tę stronę.
Radni koalicji rządzącej Warszawą podjęli decyzję w sprawie LGBT, nie odpowiadając na pytania, bo rozumiem, że pytania dotyczyły zarówno z jakich funduszy, ile to będzie kosztować, w jaki sposób to ma być wyegzekwowane, te wszystkie rozporządzenia prezydenta Trzaskowskiego, tak?
Nie było zupełnie merytorycznej rozmowy. My zgłosiliśmy punkt do sesji podczas konwentu, tydzień przed sesją, gdzie osoby, które są uczestnikami tego konwentu, przedstawiciel prezydenta, przewodnicząca rady, szef klubu radnych ze strony Koalicji Obywatelskiej, ja jako przewodniczący klubu radnych ze strony Prawa i Sprawiedliwości, Dariusz Figura, który jest z naszej strony wiceprzewodniczącym rady oraz wiceprzewodniczący rady ze strony Nowoczesnej, wiedzieli o tym od tygodnia. Jednozdaniowa informacja, jednozdaniowy tekst, w którym prosimy o konsekwencje przecinek, w tym finansowe, wprowadzenia karty LGBT+. I to była nasza prośba. Co uczyniono? Informacja, którą, o dziwo, zamiast prezydenta Trzaskowskiego po raz kolejny, ani również prezydenta Rabieja, który de facto wypowiadał się na ten temat dosyć intensywnie do czasu, kiedy zostało mu to zabronione. Odpowiedzi na te nasze pytanie, na tą prośbę o informację udzielała pani wiceprezydent Kaznowska, która nie wchodziła w szczegóły, bardzo pobieżnie przechodziła po to, dlatego że plan Koalicji Obywatelskiej był następujący. Przejść przez informację i zaproponować stanowisko. Stanowisko, które w tytule miało kwestię tego, że mamy dbać o kwestie tolerancji w przestrzeni, braku wykluczenia i tak dalej. Natomiast już w tytule było to. Natomiast już pod spodem było zapisane, że Rada Warszawy popiera działania prezydenta Trzaskowskiego w sprawie wprowadzenia karty LGBT+. Ta przewrotność, że wrzucono nam tytuł, który nie był spójny z tym, co było w stanowisku rozdanym, zostało wypunktowane przez naszych radnych. Zresztą chcę ogromnie podziękować całemu klubowi, dlatego że uważam, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy są skoncentrowani i działaliśmy w sposób profesjonalny. Natomiast nie sposób jest działać w takich warunkach. Mamy zamykane usta, jesteśmy z tyłu traktowani jako ci, którzy są wykluczani do prawa głosu. Wczoraj wielokrotnie to padło, że trzykrotnie chyba przynajmniej zapowiedzi, dwukrotne zamknięcie dyskusji. Ogromnie trudna sytuacja.
I co ta karta LGBT+ mówi?
Karta LGBT+, nie tyle sama karta podpisana, co założenia, które są wymienione jako te, którymi będzie się wspierał pan prezydent Trzaskowski, jest zagrożeniem. Jest zagrożeniem przede wszystkim to, co było widać po proteście rodziców, na którym byłem w poniedziałek 18 marca. Widać było, że poruszenie jest przede wszystkim wśród rodziców. Ja jestem też rodzicem i dziadkiem teraz, tak mam nową sytuację, ale wchodzę w tę sytuację dlatego, że wiem, że to rodzicom odbiera się pewne prawa i miasto chce przejmować prawa do wychowania seksualnego dzieci.
A jakie prawa rodzicom się zabiera?
Zabiera się tę możliwość, żeby rodzice, którzy mają wpisane konstytucyjne prawo do tego, żeby wychowywać swoje dzieci, miasto chce edukować według założeń, które dała WHO, które są groźne. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, bo jest godzina poranna, dzieci mogą słuchać, więc nie będę powtarzał tego, co w przestrzeni publicznej pada. Uważam, że winniśmy dzisiaj jako radni Prawa i Sprawiedliwości pytać o te szczegóły, bo na razie pytaliśmy przede wszystkim o kwestie konsekwencji oraz skutków finansowych. Nikt tego nie wie. Można domniemywać, że po to jest wrzucony ten temat, aby rzeczywiście Platforma Obywatelska zdobywała głosy tych, którzy chcą głosować na partię pana Biedronia, czyli na Wiosnę. Rozumiem, że to jest walka o pewną grupę i wprowadzenie tego punktu może być również działaniem wyborczym. Natomiast jeżeli cokolwiek się robi poza legislacją Rady Warszawy, nie było żadnych konsultacji z Radą Warszawy, temat nie stawał na żadnej z komisji tej karty. Nie było w naszej wiedzy, nie ma takich faktów, jakichś poważnych konsultacji społecznych w mieście stołecznym Warszawa. Padła informacja ze strony wiceprezydenta Pawła Rabieja, że czy chyba raczej ze strony radnego Scholza już po poprzednich wypowiedziach, że takich osób, których dotyczy karta LGBT+, jest w Warszawie 200 tysięcy. Pytaliśmy, skąd te informacje. Pani prezydent tu akurat udzieliła informacji, wymieniła jakąś instytucję, która robiła te badania, ale my ich nie dostaliśmy. Nie wiemy, czy to jest, jak to wygląda. No, można manipulować wszystkim. Natomiast mamy wrażenie, że jest to temat, który jest tematem politycznym, potrzebnym w wyborach. My nie chcieliśmy dyskusji ideologicznej, bronimy się przed nią, dlatego że uważamy, że nie to miejsce, nie ten czas. Myślę, że przede wszystkim istotne jest to, że protestują rodzice.
A za rozmaitymi deklaracjami wędrują pieniądze, jak te środowiska są nagradzane przez rządzących Warszawą?
No właśnie wczoraj na ten temat zadawali pytania moje koleżanki i moi koledzy, szczególnie w sprawie hostelu dla osób LGBT+, którzy będą mieli problem. Były istotne odpowiedzi, dlatego że powiedziano, że taki hostel będzie reaktywowany, czyli był już prowadzony. I tutaj padły odpowiedzi, że są organizacje, które taki hostel prowadziły i chodzi o reaktywację. I co ciekawe, powiedziano w ogóle, że za tym nie idą koszty. No dobrze, jak to nie idą koszty, skoro jest to lokal, który jest w zasobach miejskich? No nawet jeżeli nie idą koszty, no to idzie kwestia braku środków z wynajmu na inny cel. Non-stop kwestia manipulacji, non-stop jak gdyby zaburzanie. Myślę, że to, co było najistotniejsze, żeby wybrzmiało dla środowiska Koalicji Obywatelskiej, to przede wszystkim to, że my się czegoś obawiamy. My się nie obawiamy. My raczej pytamy i chcemy spełniać obowiązki radnych. Natomiast nie chcielibyśmy nigdy, aby taka sytuacja powtórzyła się, jaka miała miejsce wczoraj. Nie będę się tłumaczył z tego, że nie jestem faszystą, po prostu.
I jeszcze Rada Warszawy wczoraj jakąś uchwałę w sprawie oświaty przegłosowała.
Tak, to też bardzo interesujące, dlatego że rozpoczęło się od stanowiska na temat oświaty. I tutaj również bardzo długa dyskusja, bardzo długa rozmowa, w której my pokazywaliśmy przede wszystkim i prosiliśmy o przyjęcie naszego stanowiska, które było koncyliacyjne, przygotowane przez pana doktora Błażeja Pobożego, naszego kolegę radnego, który w oświacie akurat ma doświadczenie i w prowadzeniu reformy oświaty w dzielnicy Bomową ma ogromne doświadczenie, dlatego że pokazał podczas swojej pracy jako wiceburmistrz, że żadnych problemów z prowadzeniem reformy w jednej z dzielnic warszawskich nie było. I tutaj prosiliśmy o to, żeby to stanowisko, które było proponowane przez nas, było stanowiskiem, które będzie apelem do nauczycieli, aby nie robić strajku w czasie egzaminów. Uznaliśmy słuszność i prawo do strajku, uznaliśmy postulaty płacowe, natomiast chcieliśmy prosić o to, żeby nie łączyć tego faktu z egzaminami. Absolutnie nam nie pozwolono na to. Zostało to stanowisko odrzucone, zostało przyjęte twarde, przygotowane stanowisko przez Koalicję Obywatelską, które jest stanowiskiem atakującym panią minister Zalewską.
I takie było wczoraj posiedzenie Rady Warszawy. Radni Prawa i Sprawiedliwości nie wzięli udziału w głosowaniu, wyszli z tego głosowania.
Nawet nie wychodziliśmy, stanęliśmy obok stołów, byliśmy obecni na sali. Może kilku kolegów wyszło, natomiast nie było to gremialne, ale chcieliśmy dać znać jednoznacznie, że nie jesteśmy w tym procesie. Po takiej dyskusji, po takich słowach, które padły, uważaliśmy, że jest niewłaściwym naszym zdaniem to, żebyśmy przykładali rękę do tego.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję.
Cezary Jurkiewicz, przewodniczący Klubu Radnych PiS, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:29.